Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku podsumujemy 2023 rok. Jak radziła sobie nasza gospodarka? Jakie są perspektywy na kolejny rok? I które trzy wyzwania są najbardziej palące z polskiej perspektywy? Rozmawiam z Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka. Cześć Piotrze.
Dzień dobry, cześć.
Ostatni raz w podcaście podsumowywałeś chyba 2022 rok, bo to było rok temu dokładnie. Odnoszę wrażenie, że podobnie jak wtedy mówiłeś, to w tym ten rok uczył nas również takiego oczekiwania na niepewność i przygotowywania się na tą niepewność. I wtedy w tytule podcastu zadawaliśmy sobie pytanie, czy w 2023 roku kryzys dobiegnie końca. No to Piotrze, teraz z perspektywy tego patrzenia wstecz, zapytam się ciebie, czy kryzys rzeczywiście dobiegł końca.
Pytanie, jaki kryzys? Bo jeżeli mówimy o tym, czy spowolnienie, które wtedy już było dosyć jasne danych statystycznych, się skończy, no to ostatnie sygnały z rynku, konsumpcja, optymizm przedsiębiorców, czy też wyniki gospodarcze trzeciego kwartału w Polsce pokazują, że wychodzimy z okresu dołku gospodarczego, w którym mieliśmy dosyć istotne spowolnienie. Może nie recesję, oczywiście jest kilka różnych definicji recesji, ale raczej nie recesję. No i dzięki temu możemy powiedzieć, że ten kolejny rok, 2024, będzie już rokiem większego odbicia gospodarczego w granicach 2,5, może nawet, co po niektórzy więksi optymiści mówią, o 3% wzrostu gospodarczego, więc ten rok, w którym przeciętnie rozwijamy się 0,3, 0,4, może 0,5, w zależności od tego, jak Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane zrewidowane pod koniec roku, bo tych rewizji PKB mieliśmy dosyć dużo, no to ten to jednak jest odczyt dosyć niski, więc gospodarczo pewnie mamy przed sobą odbicie, czy już jesteśmy w trakcie odbicia. Jeżeli chodzi o inflację, czy kryzys inflacyjny, no to kolejny rok raczej przynosi nadal więcej wyzwań niż spokoju, bo mamy nadal zamrożone ceny administracyjne na niektóre dobra, czyli mamy redukcję podatków pośrednich na dobra podstawowe, zamrożone ceny na energię, co powoduje, że przez pierwsze półrocze 2023 nadal inflacja będzie zależała w dużym stopniu od czynników administracyjnych, od decyzji rządu. A potem mamy nadal zapowiedzi bodźców proinflacyjnych, czyli zwiększenie wydatków na nauczycieli, czy też podwyżki płac nauczycieli oraz podwyżki płac w budżetówce. To są wszystko czynniki, które powodują, że to ryzyko tego, że inflacja w przyszłym roku nadal będzie wysoka i nadal będzie daleka od celu inflacyjnego, są wysokie, no i że dopiero w 2025 roku zobaczymy inflację gdzieś w granicach celu inflacyjnego. Więc jeden kryzys potencjalnie się kończy, natomiast z inflacją się jeszcze nie żegnamy.
No właśnie, ten kryzys ma wiele wymiarów. Ja też z swojej perspektywy patrzę bardzo mocno przez pryzmat kryzysu energetycznego i on też mimo stabilizacji cen surowców pokazuje, że niesie za sobą więcej wyzwań na przyszłość niż miało to miejsce nawet wcześniej. Natomiast kolejnym takim kryzysem, który towarzyszył nam i szczególnie towarzyszył też rozmowie zeszłorocznej, jest kryzys i wojna w Ukrainie. Wtedy też został poruszony taki wątek właśnie ochłodzania relacji, że ten sentyment wobec Ukrainy w Polsce spada. A teraz w Polskim Instytucie Ekonomicznym powstał raport Stronger Together, który pokazuje potencjał współpracy między Polską a Ukrainą w wymiarze krótkoterminowym, średnioterminowym, długoterminowym i w tej krótkim terminie jest wskazane, że właśnie te wymagania, właściwie oczekiwania finansowe wobec prowadzenia dalszych działań wojennych na Ukrainie dalej pozostaną wysokie. Tutaj pozostaje niepewność tego, jak dalej będzie podchodził do tego Kongres amerykański w kontekście wsparcia finansowego. Więc moje pytanie do ciebie jest, jak ty widzisz właśnie potencjał i większą odpowiedzialność Unii Europejskiej wobec potencjalnych wyzwań związanych również z nieskończoną jeszcze w tym roku i prawdopodobnie trwającą jeszcze parę lat w negatywnym scenariuszu wojną w Ukrainie?
Mamy okazję nagrywać tą rozmowę podczas trwającego szczytu Rady Unii Europejskiej i jest tak, że Polska jest rzecznikiem szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Jest tak, że z perspektywy naszego interesu strategicznego przyłączenie Ukrainy jak najszybsze do instytucji unijnych, czy to w ramach toczących się negocjacji, tego wysiłku takiego państwotwórczego, reformatorskiego, który musi przejść Ukraina, jest z korzyścią dla całej wspólnoty. Bo to nie jest tylko kwestia dostępu, nie wiem, do ukraińskiego rynku czy ukraińskiej siły roboczej. Jest to kwestia tego, żeby Ukraina była w europejskiej strefie wpływów. W sytuacji, w której, tak jak słusznie wskazałeś, republikański senat, gdzie jeszcze w toku wyborów w 2024 roku będzie tak, że najprawdopodobniej w obydwu izbach może być republikańska większość i później pod koniec roku i na początku roku 2025 Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych powoduje, że ten wysiłek związany z wojną bardziej przechodzi na stronę europejską, ponieważ partia republikańska jest bardziej sceptyczna wobec finansowania wysiłku zbrojnego Ukrainy. Nie chce płacić za ukraińskich żołnierzy, nie chce płacić za ukraińską administrację. Uważają, że Europejczycy powinni ponosić te wydatki, natomiast z chęcią przekażą broń, będą pomagać w tym wysiłku militarnym. Więc to jest taka pierwsza i bym powiedział bardzo podstawowa rzecz, że nasz raport powstały razem z ukraińskimi ekonomistami z Centrum Strategii Ekonomicznej w Kijowie. Przede wszystkim mówi o tym, że my nadal musimy wspierać Ukrainę militarnie w tym krótkim terminie, przeznaczać dodatkowe środki, także w formie grantów, a nie tylko kredytów, które Ukraina otrzymuje, po to, żeby to państwo dalej było w stanie funkcjonować, gdzie zasoby własne Rosji są znacznie większe i znacznie mniej problemów politycznych, negocjacyjnych Rosja w tym momencie ma i jest w stanie w przedłużającym się konflikcie tych swoich zasobów wewnętrznych więcej używać, gdzie ta opinia publiczna na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, odsuwa się trochę od tego problemu ukraińskiego. Nie da się też dostrzec problemu takiego jak to, że konflikt w Izraelu, działania militarne Hamasu wobec społeczności izraelskiej i odpowiedź Izraela w strefie Gazy powoduje, że też poziom zainteresowania opinii publicznej rozdziela się tak na stronę Izraela i Ukrainy i też z tego powodu część republikańskich polityków i nie tylko, ale może decydować się o rozdzieleniu finansowania. Więc to jest ten podstawowy problem. Natomiast w takim średnim terminie, to co wskazujemy w naszym raporcie, zespół między innymi gospodarki światowej, ale nie tylko, to jest to, że jesteśmy w stanie znaleźć obszary, w których Ukraina może wykorzystać doświadczenia Polski. Między innymi, jeżeli chodzi o działanie ostatnio często krytykowanego, ale jednak ogółem ocenianego jako dobrze działający Narodowego Banku Polskiego i jednak płynnego kursu walutowego polskiego złotego, czyli tej zmiany, gdzie hrywna dzisiaj nie jest w pełni jakby niezależną walutą, ona jest połączona z dolarem jako tym środkiem używanym obecnie jako płatniczy na terenie Ukrainy, no i też ze względu na ograniczone zasoby i możliwości interwencji, a także na przykład reforma samorządowa, ponieważ Ukraina do 2014 roku miała bardzo podobny układ administracyjny jak państwa sowieckie, czyli bardzo silną władzę centralną, małą rolę tych samorządów lokalnych, małą możliwość kreowania lokalnych liderów i zmiany politycznej z tego wynikającej, no i wiemy, że ta reforma samorządowa, którą w Polsce przeprowadziliśmy na początku lat 90. z korektami przed akcesją do Unii Europejskiej pod koniec lat 90. raczej jest sukcesem. To znaczy, że ta władza w samorządach, jakaś część odpowiedzialności i środków, która jest, pozwala funkcjonować regionom lepiej, w sposób bardziej efektywny i też pozwala stabilizować ogólny układ polityczny w naszym kraju. I to jest coś takiego, co Ukraina chciałaby z tych doświadczeń wykorzystać i to jest też coś, na co ukraińscy eksperci zwracali uwagę.
Oprócz zmian strukturalnych w raporcie też jest wskazywane, że wśród tych wyzwań średnioterminowych jest m.in. odbudowa, przyciąganie inwestycji, modernizacja infrastruktury na granicy polsko-ukraińskiej. I czy ty tam dostrzegasz szanse dla polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców?
Pewnie tych, którzy działają w obszarze budownictwa, w firmach, które do tej pory realizowały projekty infrastrukturalne, tak, ponieważ wysiłek odbudowy i także odbudowy, która trwa na Ukrainie cały czas, ponieważ przetargi są non-stop ogłaszane i część infrastruktury musi być odbudowywana między innymi po to, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać, żeby drogi były przejezdne, żeby mosty były funkcjonalne i żeby kolej była w stanie dojeżdżać do poszczególnych części tego kraju, także z pomocą humanitarną i militarną, więc tutaj na pewno miejsce dla polskich przedsiębiorców jest. Pewnie doświadczenie firm wydobywczych, sektora przemysłowego może być potencjalnie użyteczne, natomiast też nie przeceniałbym tego, w jak daleki sposób polskie firmy mogą się zaangażować w odbudowę Ukrainy ze względu na nikłe doświadczenie w przetargach międzynarodowych. My jesteśmy krajem, który ze względu na skalę swojej wielkości częściej te firmy mają doświadczenie z ekspansją, nie wiem, między regionami w naszym kraju, a nie na inne rynki i to nie tylko głównie Unii Europejskiej, a nie na państwo pozaunijne, jakim jest Ukraina. Stąd też wydaje mi się, że w wielu wypadkach będzie trochę tym firmom ciężko. Wierzę w to, że ze względu na bliskość geograficzną, bliskość kulturową, obecność Ukraińców na terenie naszego kraju, ta współpraca będzie się układała i że tych firm się pewnie więcej na tej Ukrainie znajdzie, ale pamiętajmy, że duże projekty, które w innych sektorach, także takie transformacyjne, to jest doświadczenie dużych firm europejskich i amerykańskich. Na pewno będą te państwa i rządy silnie lobbować, żeby w ramach za udzielaną pomoc jednak to w dużej mierze tamte przedsiębiorstwa brały udziały w tym wysiłku zbrojennym. I nam będzie trochę trudniej w tym obszarze. I to trzeba sobie uczciwie powiedzieć.
Oprócz wojny w Ukrainie, w nadchodzący 2024 rok chodzimy również po ataku Hamasu na Izrael, co było wspomniane. Również w takim perspektywie postępujących zmian klimatycznych, a co za tym idzie transformacją energetyczną, problemami migracyjnymi. Tych wyzwań można mnożyć i mnożyć. Na nie też odpowiadają konferencje i wydarzenia z bieżącego roku. Są dobre, jak i złe sygnały dotyczące kolejnych lat, między innymi reforma rynku energii, bo też jesteśmy w dniu, kiedy pierwsze akceptacje płyną i jednak taka forma wsparcia dla bezpieczeństwa energetycznego będzie zachowana. Natomiast twoim zdaniem, jakie takie trzy wyzwania dla właśnie nadchodzącego, dla przyszłych rządzących i dla rządzących w naszym kraju, jakie są moim zdaniem najistotniejsze z polskiej perspektywy?
Wydaje mi się, że to już słusznie żeś wspomniał, jest to transformacja energetyczna, to znaczy, żebyśmy tego prolongowania decyzji związanych ze zwiększaniem udziału odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym już po prostu nie kontynuowali. Jesteśmy dalece zapóźnieni, jeżeli chodzi o proces inwestycyjny w OZE, w reformę ciepłownictwa, w zmiany w naszych sieciach dystrybucyjnych i przy wielu problemach, także związanych z łańcuchami dostaw, z tym, że wiele produktów i komponentów, o czym też musimy sobie powiedzieć, używanych w inwestycjach elektroenergetycznych pochodzi z Chin. My musimy po prostu jak najszybciej, w jak największy sposób zwiększyć przepustowość sieci elektroenergetycznych, umożliwić podpięcie rozproszonych źródeł energii i po prostu ułatwić w jak największy sposób zarówno o rozwój odnawialnych źródeł energii na Bałtyku, jak i na terenie naszego kraju, zarówno jeżeli chodzi o fotowoltaiki, jak i wiatraki. Trochę bez tego sobie nie poradzimy. To jest pewnie pierwsze i najważniejsze wyzwanie. Drugi to jest kontynuowanie projektu energii jądrowej tej dużej, czyli zrealizowanie inwestycji z Westinghouse'em. Ja uważam, że to jest jeden z tych projektów, który musi zostać zakończony, jest bardzo ważny, żeby się odbył dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, po to, żeby mieć ten element stabilizujący elastyczność całego systemu elektroenergetycznego, tak żebyśmy nie musieli płacić więcej. No i trzecie wyzwanie, które nadchodzi, no to jest, wydaje się ono kluczowe, czyli dyskusja o dekarbonizacji, czyli o momencie uczciwym, w którym węgiel nie będzie już używany w polskim miksie energetycznym i ten moment zbliża się coraz szybciej ze względu na ceny, na wchodzący w życie ETS2 i na narzędzia, które też jak węglowe cło graniczne, które Unia Europejska wprowadza. I to wszystko będzie powodowało dużą presję dla sektora węglowego i energetycznego w Polsce, więc raz, że wydzielenie tych aktywów węglowych w jakiejś formule raczej szybciej niż później, a później dojście do porozumienia do tego, że z tego węgla wyjść będziemy musieli. Wydaje mi się bycie tymi trzema rzeczami, które są najistotniejsze. Oczywiście można do tego powiedzieć, że jest jeszcze presja na finanse publiczne, nadal wysoka inflacja, ale wydaje mi się, że te trzy problemy są o wiele ważniejsze niż nawet kwestia naszych finansów publicznych.
To jest niezwykle ciekawe, że właśnie ta kwestia energetyki, tak jak stała się niezwykle istotnym elementem w poprzednich latach, tak kontynuuje tą swoją istotę zajmowaniu się sprawami. My sami razem z Polskim Instytutem Ekonomicznym będziemy publikowali niedługo raport o kosztach braku dekarbonizacji, co odpowiada między innymi i przynajmniej daje jakieś rekomendacje i sugestie w kontekście tego trzeciego wątku dekarbonizacji, o którym mówiłeś. Natomiast przy pierwszym wyzwaniu poruszyłeś kwestię właśnie kontekście też tego, jaką rolę odgrywają Chiny, w kontekście transformacji, co wiąże się też z problemem europejskiego przemysłu i tej konkurencyjności gospodarki, więc tutaj takie moje ostatnie pytanie w tej sekcji dotyczy tego, czy dostrzegasz dla Polski szansę w kontekście właśnie przemysłu, dla hutnictwa, dlatego że produkujemy węgiel koksowy, który jest istotny w transformacji klimatycznej. Czy właśnie w tym obszarze Polska może zyskać i się rozwijać, mimo to, że ogólnie w Unii te sektory miały niezwykle ciężko, szczególnie w obliczu kryzysu energetycznego?
Znaczy, no, trzeba odróżnić oczywiście produkcję na rynek wewnętrzny, unijny oraz eksporty na sektory pozaunijne, natomiast z naszej perspektywy najistotniejsza jest konkurencyjność kosztowa. Ja nie wiem, czy po prostu w perspektywie czasowej, nawet przy węglu koksowym, jesteśmy w stanie zachować konkurencyjność cenową wobec innych dostawców na terenie świata. Oczywiście w ogóle, jeżeli będziemy w sytuacji, w której polska gospodarka będzie w okresie ekspansji, europejska gospodarka będzie rosła, także chińska gospodarka będzie rosła, no to możemy mieć lukę w dostępie tej energii i tym, co jesteśmy w stanie ściągnąć z rynku. I Chińczycy przez jakiś czas kupowali gaz, węgiel, wszystko praktycznie, skąd się dało, po to, żeby móc napędzić swoją gospodarkę i swój sektor przemysłowy. My będziemy mieli podobną szansę, natomiast pytanie jest dosyć duże i znaczące o konkurencyjność, czy przy rosnących kosztach jednostkowych wytwórczych po prostu ten produkt będzie konkurencyjny na europejskich rynkach. Nie jestem do końca przekonany, ponieważ w dużym stopniu jednak subsydiujemy ten sektor górniczy po to, żeby on był w stanie funkcjonować na nasze wewnętrzne potrzeby. W momencie, w którym będziemy racjonalizować tą politykę związaną z funkcjonowaniem górnictwa, no to może się okazać, że to w ogóle cały ten biznes jest nieopłacalny.
No i jeszcze to ostatnie pytanie na koniec, które mnie niezwykle ciekawi i podsumowuje rok 2023, czyli twoim zdaniem, jaka książka, film, serial, inne dzieło literackie bądź kulturowe jest takim elementem, które wywarło na tobie największe wrażenie i które byś był w stanie polecić?
To jest bardzo ciężkie, bo starałem się przypomnieć wszystko, co czytałem i oglądałem w ciągu tego roku. Wydaje mi się, że film, który odcisnął na mnie największe piętno w tym roku i obraz jest tutaj chyba najbardziej przemawiający, jest film Nostalgia, powrocie do Neapolu Felice po wielu, wielu latach, żeby zobaczyć miasto swoje rodzinne. Dla osób, które tego filmu włoskiego nie widziały, bardzo go polecam, ponieważ nie jest to film pozytywny, jest to dramat pokazujący problemy z nierozwiązanymi konfliktami, częściowo rodzinnymi, przyjaźniami, które przez lata zamieniają się we wrogość oraz tym, że są takie miejsca na świecie, które się wcale nie zmieniają przez lata, nawet z czasem. No i też jest to też kino refleksyjne, no bo jeżeli ktoś po kilkudziesięciu latach wraca do miasta rodzinnego, no to też pokazuje, jak bardzo ono jest w nim obecne, nawet jeżeli mieszka na emigracji, jest od niej daleko i nie przyjeżdża nawet odwiedzać własnej matki. Nie, na ten film wywarł na mnie bardzo duże wrażenie w tym roku. Muszę przyznać, że chyba nie widziałem lepszego filmu i nie przypadek jest, że to jest film włoski, bo jak ktoś mnie dobrze zna, ja jestem miłośnikiem włoskiej kinematografii, więc głównie filmy włoskie oglądam, albo jeżeli tylko jest szansa, to je, bo uważam, że ten sposób budowania narracji włoskich reżyserów jest jak bliski mojemu sercu.
Tutaj muszę się z tym zgodzić i uzupełniając też wątek mierzenia się z własną też przeszłością, to polecam wtedy dooglądać jeszcze jeden film, który wyszedł, Past Lives, Przeszłe życie. Taki aspekt trochę koreańsko-amerykański będzie miał pewnie swoje jakieś małe miejsce, być może też na gali Oscarów, co nie jest koniecznie jest jakimś wyznacznikiem, natomiast bardzo pięknie przedstawia te zmagania, więc może być fajnym uzupełnieniem właśnie też rozwiązywania własnych problemów z przeszłości. Bardzo dziękuję Ci, Piotrze, za tę rozmowę. Zachęcam do czytania też raportów i publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego, czyli ostatnie Stronger Together, czy też nadchodzące publikacje o kosztach braku dekarbonizacji. Ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnych.
Ja też dziękuję.